Po pewnym czasie niechętni mi osobnicy wymyślili nawet nazwę zamiast GIA, Góry i Alpinizm, Gówno i Afery. Ale ja się zawsze pytałem, no chwileczkę, ale kto to gówno i kto te afery robi? Przecież to wy. Adam jest już dzieckiem nowych czasów, mediów społecznościowych. Zdjęcie takiego nosa, no to jest, ma 100 milionów lajków od razu na wejściu. Takie zachowanie mnie osobiście jest obce, ale ja jestem po prostu inną, starą generacją.
Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku, którego gościem jest Alek Lwow. Jeśli ten materiał Wam się spodoba, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę i podbicie tego odcinka. Dzisiaj poza kilkoma górskimi tematami z Alkiem porozmawiałem również o pierwszym w Polsce miesięczniku górskim, który wydawany był właśnie przez Alka Lwowa. Zapraszam do dzisiejszego odcinka.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sportano.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo ekwipunku do różnych aktywności sportowych, a z kodem Szczytomaniak10 w aplikacji Sportano otrzymacie 10% rabat na wasze zakupy. Link do aplikacji zostawię w opisie pod filmem. Zachęcam do zajrzenia, może akurat znajdziecie to, czego teraz szukacie.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy Sportano. Najlepszy wybór butów, odzieży i sprzętów góry odkryj na sportano.pl i w aplikacji mobilnej Sportano.
Chciałem Cię zapytać o wyprawę na Nanga Parbat z Piotrem Stopczyńskim, która przerodziła się w ekspedycję na Raka Poshi, górę znajdującą się również w Pakistanie. Jak wyglądały kulisy tej ekspedycji?
To Nanga Parbat to chyba był taki pierwotny zamysł, ale głównym powodem tego, że wylądowaliśmy w końcu na Raka Poshi, było to, że nie mieliśmy zezwolenia ani pieniędzy na zezwolenie. I pojechaliśmy we dwóch, po prostu na wariata, bez żadnego papierka. Podjechaliśmy bez żadnej agencji w pobliżu góry i tam odbyliśmy karkołomny, krótki, tam daleko się nie podchodzi, trekking pod górę. I najpierw zaglądnęliśmy do jednej dolinki, weszliśmy tam na jakąś kruchą grań, tam nam się nie spodobało, potem przenieśliśmy się pod drogę, gdzie akurat przebywali Amerykanie pod wodzą Tora Kizera. Z Torem Kizerem się wtedy bardzo zaprzyjaźniłem. To był jeden z wybitniejszych alpinistów amerykańskich, bardzo dobry wspinacz. I on miał ze sobą trzech kolesiów. No i oni próbowali wchodzić na Raka Poshi granią, której w tej chwili ułożenia geograficznego nie nazwę, czy to było północ, na i tak dalej. Nie wiem, nie pamiętam, trzeba by popatrzeć na mapę. I to nie jest najważniejsze. Otóż myśmy pod tą górą się zjednoczyli. Na szczęście oficer łącznikowy, który był z Amerykanami, był wcześniej na wyprawie gdańskiej, jakiejś Trójmiasta, na jakiejś innej górze, już nie pamiętam na jakiej. W każdym razie doskonale pamiętał Tilaka, tak, tu Jurek Tilak, mój najlepszy friend i tak dalej. Więc siłą rzeczy gość przymykał oko na to, że myśmy nie mieli żadnego zezwolenia. A on mógł to zrobić, mógł się zgodzić na to, żebyśmy się połączyli siłami. I w efekcie zaczęliśmy się wspinać na tę górę w pięciu. Dwóch Polaków, trzech Amerykanów. Oni w swoim namiocie, my w swoim namiocie. Ta droga, którą wybraliśmy, była bardzo trudna. Wiodła na długim odcinku niesłychanie kruchą, bardzo postrzępioną skalną granią. No i nie, większość tej drogi przeprowadziłem ja. Doszliśmy mniej więcej do 7200-300 dokładnie nie pamiętam, ale wysoko. I tam założyliśmy biwak na bardzo wąskim ostrzu. Po jednej stronie my wkopaliśmy nasz namiocik odrobinę, a po drugiej stronie tego ostrza Amerykanie. Oni mieli lepiej z powodu kierunku bijących wiatrów. I tam dopadło nas załamanie pogody. I tam siedzieliśmy 3 dni. Potem jak pogoda się poprawiła, to jeszcze ja z Torem Kizerem, zachowawszy więcej sił niż pozostali, spróbowaliśmy pójść w kierunku szczytu, ale to już nie miało szans. Jakkolwiek trudności techniczne terenu były już znacznie niższe. Moglibyśmy wejść, gdyby mieć więcej siły i więcej czasu. Po tak ciężkich biwakach, po tych 5 dniach spędzonych na grani, zaczęliśmy się wycofywać. Po drodze, gdzieś na jakiejś rozciągniętej linie tworzącej chwilowo poręczówkę, jeden z Amerykanów spadł, narobił wrzasku, tam się zatrzymał. No, po wielu perypetiach dotarliśmy do krawędzi pola śnieżnego, u którego podnóża już było widać nasze namioty. No, dosłownie rzut beretem, 30 minut przebiegniemy przez pole i będziemy w domu. Już wykończeni, odwodnieni, głodni. Notabene znosiliśmy tylko jeden namiot, bo reszta została na górze. I to był wieczór, zmierzch. Ja wszedłem na to pole i poczułem od razu, że nie wolno na nie wchodzić. Noga zapadała się do kolana. Miękki, taki rozgrzany słońcem, śnieg ciężki. Pole w mojej opinii groziło zawaleniem. I ja powiedziałem, ja nie idę. Chociaż ci moi wszyscy koledzy już byli gotowi łoić przez to pole w poprzek. Ja powiedziałem, ja nie idę, bo to się może zwalić. I oni wtedy zatrzymali się i tak zaczęli kombinować. No wszyscy chcieliśmy być na dole, ale ja mniej niż oni. I pod wpływem tego mojego stanowczego dość zachowania myśmy postawili tam ten jeden namiot, gac. On jest dwuosobowy. Dla 2 osób to mało. Przesiedzieliśmy w tym namiocie w 5. Dosłownie przesiedzieliśmy o suchym ryju i na drugi dzień rano po twardym betonie, po pięknym, zmrożonym śniegu bezpiecznie zbiegliśmy na dół. I tę historię zawsze opowiadam, gdy ktoś pyta o zagrożenia w górach, o lawiny, o takie rzeczy. Nigdy się nie dowiemy, czy gdybyśmy wtedy weszli w to pole, czy byśmy spadli z nim, czy nie. No tego nie wiadomo. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Natomiast w mojej opinii, w moim odczuciu, szansa na to, że całe to pole by poleciało razem z nami, była ogromna. I teraz pytanie, na które nigdy nie uzyskamy odpowiedzi. Czy wtedy uratowałem 5 ludzi, w tym siebie, czy nie?
A dla ciebie która wyprawa była najcięższa psychicznie, tak mentalnie? Nie pod kątem zmęczenia fizycznego, ale czy była taka wyprawa, która psychicznie najmocniej cię obciążyła?
Ja nie miałem żadnej wyprawy, która by mnie obciążyła, czy wręcz wykończyła psychicznie. Wydaje mi się, że najtrudniejsza do przetrwania była zimowa wyprawa na K2. No bo 3 miesiące, 85 dni spędziłem w bazie albo powyżej niej. W warunkach wiadomo jakich, w temperaturach obrzydliwie niskich. Może dlatego dzisiaj źle reaguję na widok śniegu i źle reaguję na zimno, jak widzę je na termometrze. I nie mam najmniejszej ochoty marznąć i chodzić po śniegu. Już mam tego po dziurki w nosie. Ale wtedy, w sezonie 87-88, siedziałem w takich właśnie warunkach, których dzisiaj nienawidzę, 3 miesiące jak w więzieniu i w międzyczasie, po pierwsze, wspinają się na K2, tam do 7200, a później na ten sławetny Broad Peak do 7900. I to, co przeżyłem na Broad Peaku, to wiadomo, bośmy już na ten temat gadali i to jest szczegółowo opisane w mojej książce. Ale cała ta wyprawa, trwająca w sumie 4 miesiące, nie powiem, żeby mnie zmęczyła psychicznie. Nie, ja ją po prostu przeżyłem, no bo wiedziałem, gdzie ja jadę i po co ja jadę. Widziały gały, co brały, no to trudno mieć pretensje do kogokolwiek, do życia czy do samego siebie, że 4 miesiące spędziłem w więzieniu. Zresztą może to też wynika z mojej natury, że ja dobrze znoszę samotność. Ja nie mam problemu z samotnym przebywaniem w górach. Pokazałem to kilkakrotnie, chodząc samotnie na to, ten czy tamten szczyt. Ale nawet wyprawa w 1982 roku na K2, która to nie w zimie, no w lecie się odbywała, wskutek zbiegu okoliczności ja byłem poza krajem 5,5 miesiąca, bo wróciłem dopiero po 5,5 miesiącach. I też nie zniszczony psychicznie, tylko może raczej znudzony albo zniechęcony tym, że zmarnowałem kupę czasu.
A jak zmienia się człowiek po zdobyciu 8-tysięcznika? Ponieważ dla ciebie to była długa droga, zanim zdobyłeś pierwszy 8-tysięcznik, kilka nieudanych wypraw albo wypraw, na których ktoś inny osiągnął szczyt, akcja ratunkowa z Tadeuszem Łaukajtysem, która uniemożliwiła ci wejście, i kiedy w końcu udało ci się zdobyć ten 8-tysięcznik, to czy poczułeś takie spełnienie, czy może pustkę, że już ten cel został zdobyty?
Nie, no wejście z Krzysztofem Wielickim na Manaslu, no wspaniałą nową drogą, to było dla mnie spełnienie moich marzeń jakiś tam w owym czasie i osiągnięcie upragnionego celu. Ale to ani nie... nijak to nie zaburzyło mojego alpinistycznego rozwoju, bo ani nie poczułem się spełniony, już niczego więcej nie potrzebuję, ani też nie odczułem z tego tytułu żadnej nadzwyczajnej euforii. Owszem, to była wielka radość, zwłaszcza jak 2 dni później byłem już w bazie i patrzyłem na ten ostry jak szpilka wierzchołek Manaslu i byłem szczęśliwy, że 2 dni wcześniej byłem tam na górze, a dziś już jestem tu na dole. W ogóle, generalnie, na przestrzeni tych wielu, wielu lat mojego wspinania, kolejne cele były tak jakby kolejnymi stopniami, etapami w przemieszczaniu się przez życie. Ale nie było radykalnych zmian ani w moim podejściu do gór, ani w moim nastawieniu do gór, ani nadmiernej euforii, ani nadmiernego poczucia spełnienia.
Czytając literaturę górską, można odnieść wrażenie, że środowisko górskie jest pełne takich mocnych charakterów, z dużym ego, i ci chciałem zapytać, czy te Himalaje, te wyprawy, te góry wysokie raczej budują to ego, czy je rozbijają? Czasami trochę uczą też pokory.
No, trudno mi powiedzieć. Trudno mi odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, dlatego że no to wymagałoby badań jakichś pogłębionych. I to musieliby robić ludzie z zewnątrz. Bo my, siedząc w tym kotle gotującym się, nigdy nie będziemy oceniać siebie rzetelnie i obiektywnie. Każdy sam przed sobą, myśli, że jest porządny, uczciwy, twardy i tak dalej, same superlatywy. Natomiast w postrzeganiu z zewnątrz nie musimy być tacy. Możemy być odbierani zupełnie inaczej. I to zależy, kto na nas patrzy. Trudno więc by tu generalnie określić. Myślę, że większość czołówki alpinistycznej to była grupa ludzi, którzy do takiego stanu, jaki finalnie osiągnęli, do tego poziomu sportowego, ale też rozwoju mentalnego i pod każdym względem innego, że oni dochodzili latami. Moje pokolenie nie lądowało w Himalajach o tak z dnia na dzień. Tak to się niekiedy dzieje obecnie, że gość, kobieta lecą pod Everest i tam się uczą chodzić w rakach. Nie, myśmy latami pracowicie orali. Skałki, Tatry, w zimie, w lecie, potem Alpy, potem Hindukusz, potem Pamir. I tymi schodami szliśmy przez wiele lat. To owocowało doświadczeniem, to owocowało kształtowaniem charakteru. Więc finalnie ci ludzie, którzy później spotykali się na wyprawach himalajskich, tych najsłynniejszych, Everest, K2, zima, lato, to nie byli przypadkowi. To byli ludzie, którzy się znali, bardzo często ze sobą wcześniej się wspinali, znali swoje słabości, znali swoje dobre i złe strony. I dlatego nie dałoby się chyba powiedzieć, na ile myśmy to nasze ego jeszcze w trakcie tych mijających lat podbijali. Nie sądzę, żeby wzmacniało się bardziej niż było na początku. Nie da się tego łatwo powiedzieć, a już na pewno nie ogólnie o wszystkich.
Chciałem zapytać cię o Adama Bieleckiego. Rozmawiając z nim w bardzo ciepłych słowach wypowiedział się o spotkaniu z tobą, gdy był na początku swojej drogi. Podobno byłeś jednym z nielicznych himalajstów, którzy podeszli do niego w taki normalny sposób, nie lekceważący. Jak ty oceniasz jego karierę wspinaczkową?
Moja opinia o karierze Adama Bieleckiego jest jak najbardziej pozytywna. No to jest jeden z najwybitniejszych w tej chwili alpinistów naszego kraju, również i świata, no bo patrzymy na jego osiągnięcia konkretne, na wejścia, na sposób wejścia, na jego przygody, które miał w górach. Ja Adama poznałem, jak był gnypkiem z długimi włosami, jeszcze połowa tej wysokości, co ma obecnie. Było to w schronisku na hali pod Śnieżnikiem w czasie pierwszego spotkania góry alpinizmu. I tam był i Krzysiu Wielicki, i Pawłowski, i mnóstwo różnych innych sławnych alpinistów, ale między innymi rodzina Bieleckich, którzy tam byli jako prenumeratorzy i miłośnicy gór, i prenumeratorzy góry alpinizmu. I razem z nimi był młody Adaś, który był zafascynowany nami, wielkimi, sławnymi alpinistami. I on się wtedy urodził jako alpinista. Wtedy, w tym 95 roku, ja bym nie powiedział, że to z tego chłopczyny wyrośnie tak wielki alpinista w przyszłości. To, jak się jego kariera potoczyła, no to musimy pamiętać, że było obciążone w sensie, że on już należy do innej generacji. Generacji mediów społecznościowych, komputerów, telefonów, satelitów i tak dalej. I siłą rzeczy on działał i działa ciągle jeszcze w górach troszeczkę inaczej niż my, dziadki, robiliśmy to w latach 70., 80. do 90. Tu zawsze, jak myślę o Adamie, to mi się przypomina, że co pokazało, że on jest jednak dzieckiem tych nowych czasów, w sensie alpinistycznym dzieckiem. Otóż jak doznał kontuzji w czasie zimowej wyprawy, nieudanej zresztą na K2, dostał kamieniem w nos, miał zmasakrowany ten nos, to pierwsza rzecz, jaką on chciał, to zrobić sobie zdjęcie, zanim jeszcze zaczęli go opatrywać i szyć. A dlaczego? No bo Adam jest już dzieckiem nowych czasów, mediów społecznościowych. Zdjęcie takiego nosa, no to jest, ma 100 milionów lajków od razu na wejściu. Takie zachowanie mnie osobiście jest obce, ale ja jestem po prostu inną, starą generacją.
Wspomniałeś o magazynie Góry i Alpinizm, które założyłeś, i to jest też ciekawy temat, bo to był pierwszy taki magazyn w Polsce. Jakbyś mógł opowiedzieć, skąd pomysł na założenie i jak to funkcjonowało? Ile lat prowadziłeś ten magazyn?
Z górami i alpinizmem, z czasopismem było tak. W latach 90. Taternik chylił się ku upadkowi. Z powodów różnych wychodził coraz rzadziej i rzadziej, aż w końcu w ogóle przestał wychodzić. Natomiast w tym samym czasie ja zacząłem pisać jakieś krótkie, redagować jakieś krótkie artykuliki, notatki w głupich jakichś zupełnie niealpinistycznych czasopismach, na przykład wydawanych przez Politechnikę we Wrocławiu. Tam znajoma, która to prowadziła, dała mi do użytku jedną kartkę, mówi, a pisz tam sobie co chcesz. No to ja tam założyłem Alpinarium. Od czapy, bo to politechniczne czasopismo o profesorach, o studentach, a tu w środku jedna kartka Alpinarium o górach i alpinizmie. I mając taki podłoże do startu, nagle sobie pomyślałem, kurczę, jak to się nie da wydawać. No i wymyśliłem Góry Alpinizm. Pierwszy numer to był arkusz, taki jak wychodzi z maszyny drukarskiej, złożony na 8. Potem oczywiście rozcinany, obcinany i czarno-biały. I stopniowo każdy kolejny był lepszej jakości, grubszy, aż doszedłem po kilku numerach do kolorowej okładki. Ciągle to jednak był format A5, czyli zeszytowy, mały zeszyt. No a później, rozwijając moje skrzydła coraz bardziej, przeszedłem na format A4, co wielu ludzi skrytykowało, wielu ludziom się to nie podobało, a bo przecież teraz taką dużą gazetę, no to jak ja mam schować do torebki w tramwaju, no jak ja mam czytać i tak dalej. Ale trend był taki, żeby po pierwsze kolor, chociaż okładka przynajmniej kolorowa, no i żeby było duże. Stopniowo też gazeta grubła. I rzeczywiście przez pewien czas, przez kilka lat, to był pierwszy w Polsce jedyny miesięcznik górski. Czyli gazeta, która wychodziła miesiąc w miesiąc. To trwało, ta moja przygoda z tą gazetą, to było moje dziecko. Ja to wymyśliłem, założyłem, redagowałem, wydawałem i wszystko. A potem nawet łamałem, robiłem layouty. W każdym razie ta gazeta wychodziła przez 10 lat i w ciągu 10 lat udało mi się wydać 98 numerów. Dzisiaj jak położymy archiwalne Góry Alpinizm, Na podłodze to będzie półmetrowej wysokości kupa, ale co najważniejsze, w tej kupie jest zawarty bezmiar informacji, z których wiele nigdzie indziej nie znajdzie. Ponieważ formuła wydawania tej gazety przeze mnie była taka, że ja dopuszczałem do druku każdy artykuł, który nadawał się do publikacji, jeśli chodzi o język czy formę. Natomiast stopka w gazecie redakcyjna zawierała tam klauzulę, że publikowane materiały nie zawsze są tożsame z poglądami redakcji. Dawałem ludziom, członkom naszego środowiska, ludzi gór, forum, możliwość publikowania każdego punktu widzenia. I tam dochodziło na łamach góry alpinizmu czasem do niezłych bijatyk. Także po pewnym czasie niechętni mi osobnicy wymyślili nawet nazwę zamiast GIA Góry Alpinizm, gówno i afery. Ale ja się zawsze pytałem, no chwileczkę, ale kto to gówno i kto te afery robi? Przecież to wy. Gazeta i wydawanie tej gazety sprawiło, że spektrum moich znajomych szalenie się poszerzyło. Zyskałem ogromną rzeszę fanów, ale też grono tych znajomych było bardzo wyraźnie podzielone na pół. Pół była moimi wielkimi przyjaciółmi i fanami, a pół mnie nie znosiła i nie lubiła. Bardzo mi ten stan odpowiadał, dlatego że dobrze jest wiedzieć, że ten mnie nie lubi, ten nie lubi. Najgorzej, jak ktoś udaje, że cię lubi, a za plecami ci bruździ.
To jest bardzo ciekawy temat, te góry i alpinizm. I od jakich nakładów rozpocząłeś? W ogóle do kogo się zwróciłeś z tym pomysłem, żeby wydawać? Kto ci pomógł zająć się po prostu tym składem, znaleźć drukarnię? No nie jest to prosta sprawa wydać jeszcze na początku lat 90. swój magazyn, dystrybucja nawet. Jak to wyglądało i od jakich nakładów doszedłeś, zacząłeś i do jakich doszedłeś?
Wszystko, ale to wszystko odbywało się z moim wysiłkiem. Nikt mi w tym nie pomagał, oprócz tego, że miałem od pewnego momentu kolegę, przyjaciela, Waldka Brygiera, który pełnił funkcję sekretarza redakcji. I on mi pomagał tam w różnych rzeczach, między innymi także i w dystrybucji. W przygotowaniu wysyłki do prenumeratorów. Zaczynałem od nakładu 500 egzemplarzy. A najwyższy nakład, jaki później osiągnąłem i utrzymywałem, to był 2,5 tysiąca. I to były te gazety już grube i z kolorowymi okładkami. Natomiast do drukarzy, do layoutów, wszędzie docierałem sam. Sam znalazłem drukarzy, sam finansowałem na początku wydanie tych rzeczy, otrzymując zwrot z tytułu sprzedaży za jakieś tam na początku psie pieniądze tych gazet. I stopniowo zyskiwałem pulę prenumeratorów i stopniowo łańcuchem znajomych, kolegów prowadzących sklepy alpinistyczne w Poznaniu, w Katowicach, w Gdańsku, w Częstochowie, no, gdzie się dało, ta gazeta była rozprowadzana i sprzedawana.
A czy były jakieś takie stałe punkty, takie jakaś ramówka, newsy z gór?
Tak. No wystarczy.
A gdzieś takie, żebyśmy mogli pokazać, jak wygląda?
No, oczywiście. No,
to było tutaj, super.
Mam tutaj roczniki oprawione już rocznikami.
Super, to pokażemy może.
Góry Alpinizm na początku miały format zeszytowy, format A5 tak zwany. No i pierwszy numer był zupełnie papierowy, czarno-biały. Okładka była tak samo jak wnętrze z papieru offsetowego. A później z każdym kolejnym numerem jakość wydawnicza się poprawiała i stopniowo, bodajże od czwartego numeru, okładka zaczęła być kolorowa. A później, po 2 latach, czyli w roku 96, przeszedłem na format A4. W tej chwili wskutek powodzi, która dotknęła moją siedzibę we wrześniu 2024 roku, mogę się pochwalić jedynie oprawionym w płótno egzemplarzem na przykład rocznika 1999, troszkę zatopionym, wysuszonym, uszkodzonym, ale tu widać wyraźnie, że okładki są już laminowane, a wewnątrz papier jest kredowy. Jakkolwiek ciągle jeszcze druk czarno-biały. Widać gołym okiem, że jakość gór i alpinizmu stopniowo się poprawiała, a ja, jak tylko mogłem, starałem się prowokacyjne okładki kompilować. To robili oczywiście zawodowi graficy, ale według moich wskazówek i sugestii. Kulminacją tego prowokowania za pośrednictwem góry alpinizmu było to, że w jednym z numerów, który opisywał tragedię 1996 na Ewereście, gdzie zginęło paru sławnych ludzi, dałem na tle Ewerestu, na okładce, tu w dolnym prawym rogu, sylwetkę wspinacza nagiego, mężczyzny, kolegi. Pech chciał, że kolega poza chodzeniem po górach był również radnym w Żywcu, w mieście Żywiec. I ktoś w tym Żywcu zauważył, jakoś to dotarło do rady i na forum rady w Żywcu rozpętała się burza w szklance wody. Chcieli tamtego mojego przyjaciela, który sam mi to zdjęcie dał i pozwolił opublikować, no bo tam było widać jego przyrodzenie, o wielkie rzeczy. No w każdym razie afera w Żywcu osiągnęła takie rozmiary, że ukazujący się w owym czasie kontrowersyjny tygodnik Urbana pod tytułem Nie zamieścił artykulik na temat tej afery w tymże Żywcu. I jako obrazek do tego artykuliku zamieszczono reprodukcję okładki mojego czasopisma Góry Alpinizm. No nie było większego, słodszego miodu na moją duszę niż tamto wydarzenie.
Ale to musiało być bardzo czasochłonne zajęcie. To musiało pochłaniać mnóstwo czasu, przygotowywanie w cyklu miesięcznym całego magazynu.
Tak. Ja wydawałem to czasopismo przez 10 lat i to było moje ukochane dziecko. I właściwie całe te 10 lat poświęcałem wyłącznie na tworzenie tej gazety. Bo to w cyklu miesięcznym to jest niewyobrażalna robota. Musisz z miesiąca na miesiąc te materiały redagować, składać, montować, a potem jeszcze organizować oczywiście druk i kolportaż. No, pomagał mi sekretarz, nieformalny sekretarz Waldek Brygier, bardzo dużo mi pomagał, ale gro roboty, no to niestety spoczywała na moich barkach. I co tu dużo mówić, no niczym innym nie dało się w tym czasie zajmować.
A jaki procent zawartości była pisana przez ciebie, a jaki był udziałem innych redaktorów, czy można powiedzieć osób, które chciały opublikować artykuł na łamach góry i alpinizmu?
Ja pisałem do każdego numeru tak zwany wstępniak. To mniej więcej zajmowało jedną stronę. Z rzadka pisywałem jakieś artykuły. Natomiast cała zawartość tej gazety, większość zawartości tej gazety pochodziła od ludzi, którzy mi przysyłali materiały. Ja, w przeciwieństwie do moich, w cudzysłowie, konkurentów magazynu Góry, Optymista, bo potem się zaczęło to mnożyć, cierpiałem na nadmiar materiału. Ja musiałem niektóre materiały odrzucać albo rezygnować, dlatego że nie mieściły się w założonych z góry, w liczbie założonych stron, których nie mogłem więcej wydawać, no, z powodów finansowych, bo to każda kolejna dodatkowa strona, no to kolejne dodatkowe pieniądze. W każdym razie mi materiałów nie brakowało, ponieważ dopuszczałem do druku każdy, nawet najchętniej, kontrowersyjny materiał. I na łamach mojej gazety ludzie się tam czasem nieźle naparzali.
Pamiętasz jakieś takie konflikty, które na łamach magazynu trwały?
O, no to moja gazeta brała udział w słusznej sprawie zwalczania lobby instruktorów, które się w pewnym momencie w łonie Polskiego Związku Alpinizmu wytworzyło i to lobby instruktorskie, no, sobie poczynało, długo by o tym mówić. I zdarzały się sytuacje takie, że wewnątrz tego lobby dochodziło do tarć. No, a to znajdowało odzwierciedlenie na łamach mojej gazety. I dlatego niektórzy nie bardzo mnie lubili, a z kolei inni bardzo mnie cenili.
A która część tej pracy redaktorskiej była dla ciebie najbardziej satysfakcjonująca? Czy pisanie tekstów, czy może właśnie zajmowanie się layoutem i dobór okładek i różnych graficznych elementów?
Ja miałem skłonność do pisania, owszem, ale ograniczałem się do wstępniaka. Ale wstępniaku, czyli słowo od redaktora, jak to niekiedy inaczej nazywano, no, dawałem upust swojej pasji polemicznej. Z wielką chęcią starałem się prowokować, czyli dawać, jeżeli to było tylko możliwe, okładki budzące nie samo zainteresowanie, ale jakoś, no, przemawiające do podświadomości. Na przykład był temat odmrożeń albo jakiejś tragedii w górach świata, no to dałem na jedną okładkę fotografię alpinisty w pełnym rynsztunku, ale nogi miał obnażone całkowicie i z czerniałymi palcami. Jako przykład tego, że w górach bardzo łatwo może dojść do amputacji, do utraty kończyn wręcz i tak dalej. To było fajnie zmontowane. Jeszcze nie było wtedy takich możliwości technicznych jak teraz, ale graficy, z którymi współpracowałem, potrafili wtedy całkiem udanie zmontować obraz gościa w pełnym rynsztunku, na górze, na tle innych gór, ale z gołymi, odmrożonymi nogami. Albo chociażby to wspomniane zdjęcie gołego wspinacza, a chodziło w gruncie rzeczy w tym numerze o tragedię na Ewereście, bo tytuł głosił, podpis koło tego zdjęcia głosił, że w starciu z górami człowiek jest bezbronny jak noworodek, jakby był nagi. Zdarzało mi się również publikować takie łagodne porno, czyli modelka z liną na ramieniu, topless na skalę. Czemu nie? Tak czy owak, no na pewno te, niektóre z tych okładek nie były tuzinkowe.
A miałeś jakiś jeden swój ulubiony numer, który z jakiegoś względu był taki szczególny? Czy...
Oj, to z 98 numerów wybrać jakiś szczególny byłoby ciężko. Tym bardziej, że pamiętajmy, gazeta ukazywała się w latach 1994-2005. Czyli no, przez 10 lat trudno by mi było teraz, nie sięgając do konkretnych gazet, sobie przypomnieć. Każdy kolejny numer był tak jakby nowym, kolejnym dzieckiem. Ja uwielbiałem zawsze zapach świeżej farby i ten dzień, w którym jechałem do drukarni, a zmieniały się te drukarnie kilkakrotnie. Pierwsza była w Opolu, ale później we Wrocławiu, potem w Sobótce, gdzieś tam. Każdy dzień odbioru świeżo wydrukowanej gazety był dla mnie świętym. Ten zapach, ten dotyk świeżusieńkiego druku, no to było wspaniałe.
Na koniec chciałem cię zapytać, czy jeszcze masz egzemplarze swojej książki, jakby widzowie byli chętni, żeby doczytać więcej na temat tych historii, o których rozmawialiśmy, to czy nadal można zamówić u ciebie książkę i czy nadal można z dedykacją otrzymać egzemplarz?
Tak, jak najbardziej. Moja książka w wydaniu z roku 2018, ale świeżutko dodrukowana pół roku temu. To jest najdoskonalsza wersja tej mojej wiekopomnej książki pod tytułem Zwyciężyć znaczy przeżyć. Ciągle jest dostępna, ciągle można ją zamówić z autografem. Wystarczy tylko zwrócić się do mnie mailem na adres gia@alpinizm.pl.
To wszystko na dzisiaj. Przypominam, że jest już 6 wywiadów z Salkiem Lwowem na kanale. Zrobiłem nawet taką specjalną playlistę, aby je było łatwiej Wam znaleźć. I porozmawialiśmy w nich na różne tematy. Alek znał dobrze Wandę Rutkiewicz, więc w jednym z nich poruszyliśmy temat jej ekspedycji. W innym porozmawialiśmy na temat wyprawy na Broad Peak, podczas której Maciej Berbeka zdobył przedwierzchołek tej góry. Są też 2 odcinki o największej tragedii w historii polskiego himalaizmu, czyli tragedii na przełęczy Lola pod Everestem. Dlaczego odcinek o tej dramatycznej wyprawie nagrałem właśnie z Alkiem? Ponieważ znał on wszystkich polskich himalaistów, którzy wówczas zginęli na Evereście, a na dodatek, jako jeden z nielicznych, znał on również drogę, którą wówczas podążali i miejsce, w którym zginęli. Dlatego też ta relacja Alka była dla mnie bardzo istotna. To wszystko na dzisiaj. Ja w ten weekend jestem w Tatrach z Fundacją Szerpowie Nadziei. Jeśli macie możliwość, to zachęcam Was do wsparcia tej fundacji, której podopieczni z niepełnosprawnościami mają szansę dotrzeć na górskie szczyty, ale nie tylko, bo też czasami idziemy do na przykład Nadmorskie Oko nad Czarny Staw i po prostu mogą oni również cieszyć się tymi polskimi pięknymi górami. I właśnie dzięki wsparciu wolontariuszy są oni w stanie dotrzeć na tatrzańskie szczyty. To wszystko na dzisiaj. Link do fundacji zostawię w opisie pod filmem. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych materiałach. Cześć!